Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
O, Artur, chyba ten kogut to na nas był.
A to już pora? No pora, to dzień, pora, jeżeli tak. Pora, to dzień dobry państwu.
Adam Romer.
Artur Rolak.
I my jak zwykle we wtorek o 13 będziemy rozmawiali o tenisie. I tym razem porozmawiamy o turnieju w Rzymie.
A mogę zacząć od turnieju pod tytułem Genesis Cup?
No to da, o kurde, to nie, to najpierw musisz wyjaśnić, bo młodzi mogą nie wiedzieć, o czym ty mówisz.
A to zanim dojdę do sedna, to by zdążą wygooglować.
No to dawaj.
Bardzo smutna wiadomość. Goran odszedł.
Goran, czyli?
No, najsłynniejszy pies w historii polskich turniejów tenisowych. Ten, który złapał zębami za identyfikator Kim Clijsters i mało jej nie udusił.
No tak.
Tą wstążeczką.
No dobrze, to teraz musisz rozwinąć całą myśl, żeby też ci inni wiedzieli.
No cóż, no wyżeł węgierski, nazwany na cześć jednego z największych tenisistów naszych czasów, Goranem. No, wizytował sobie ze swoimi paniami, czyli siostrami załogami, czyli z Magdaleną i z Gabrielą, czyli naszą podówczas...
Eksportową panią sędzią.
Tak jest. W każdym razie, no... Na psa przyszła pora, no 15 lat to wiek zacny, ale zawsze żal, no bo to pamiętam, jak z jaką radością się na ten Kim Clijsters rzucił i z jaką radością ona, że tak powiem, prawie że ducha oddawała, ale ponieważ jest też psiarą, więc od razu przegoniła ochroniarzy próbujących interweniować, że wszystko w porządku, psa ugłaskała, pies się zaprzyjaźnił, Kim się zaprzyjaźniła, po prostu urocza scenka, no i właśnie dzisiaj rano wyczytałem.
A to stąd skojarzenie z GNTS, rozumiem.
Tak, tak, bo to się działo podczas GNTS-u właśnie.
Tak, oczywiście, no to wiem, ale bo już się zaniepokoiłem, że Goran miał jakiś etat dożywotni.
Nie, ale no i tak dzisiaj rano mi tak ta wiadomość, tak powiem, po odpaleniu Facebooka niestety zasmuciła, no bo przecież głaskałem psa, no. A on mnie nie gryzł.
Są takie pożegnania też i psie związane z tenisem, także to zaczęliśmy przykrą wiadomością, ale no dobrze, ale to...
Mamy to za sobą.
Mamy to za sobą i teraz przechodzimy do tego, co dzieje się w wiecznym mieście. Niewiecznym. Że wieje, tylko wiecznym, bo wiecznie istnieje, tak? Przynajmniej tak by chcieli Rzymianie. Muszę wam przyznać, że mieliśmy troszkę inny plan na naszą dzisiejszą audycję i chcieliśmy tutaj zaprosić Zbigniewa Bońka.
No, ale nam się rozmówca skontuzjował.
I niestety pan prezes bardzo przeprasza, ale jest w szpitalu. Wczoraj przeszedł zabieg kolana.
Wraca do piłki?
Raczej do padla, z tego co zdążyłem przeczytać. Także pozdrawiamy serdecznie.
Myślałem, że będzie się kurował szybko na euro, jeszcze zdąży.
No, powiem ci, jak zrobią euro w padla, to wcale bym się nie zdziwił, jakby prezes Boniek był co najmniej kierownikiem drużyny albo kapitanem reprezentacji. To myślę, że byłby dobry wybór. To człowiek, który na pewno ma pojęcie, czym się tą grę je. Ale to
też jeszcze musimy wyjaśnić, ponieważ no niekoniecznie wszyscy, bo nawet jeżeli słucha nas chociaż jedna osoba, która nie wie, na jaką okoliczność przy okazji tenisa rozmawiamy o prezesie Bońku, to może wyjaśni.
To prawda. Więc na pewno ci, którzy się przynajmniej choć trochę interesują przeszłością prezesa Bońka, to wiedzą, że grał kiedyś w AS Roma i po zakończeniu kariery sportowej zamieszkał w Rzymie. Należał do jednego z bardziej ekskluzywnych klubów tenisowych w Rzymie. Jego córka wyszła za dobrze zapowiadającego się włoskiego tenisistę, który, jeśli dobrze pamiętam, chyba najwyżej dotarł do miejsca numer 100 w rankingu ATP i który dzisiaj, co jest niezwykle ciekawe, jest trenerem Matteo Berrettiniego. Także tutaj mamy pewne koneksje polskie, także niewątpliwie z prezesem Bońkiem byłoby o czym rozmawiać.
No i właśnie to prezes Bońek załatwił Idze Świątek trening na kortach właśnie w swoim klubie, kiedy Iga nie bardzo miała gdzie trenować przed rozpoczęciem turnieju.
No i o tym też chcieliśmy z nim porozmawiać i o zdjęciu z Hubertem Hurkaczem, które się pojawiło w mediach społecznościowych, także tych tematów na pewno z Bońkiem tenisistą byłoby sporo.
I ja już o tym kiedyś wspominałem w naszej audycji, ale przecież prezes Bońek był widziany na trybunach kortów Legii podczas turnieju Puchar Bogdana Tomaszewskiego, ponieważ w tym czasie grał jego młodszy kolega klubowy. Czy jakiś 15-letni Włoch.
I oglądając 15-letniego Rzymianina na kortach Legii, oglądał też kilku obiecujących polskich zawodników. Między innymi też Igę Świątek na pewno.
Trzeba, może byśmy namówili prezesa Bońka, żeby, jak powiem, zmienił PZPN na PZT.
No wiesz, ja nie wiem, czy on będzie chciał zmienić UEFA na PZT, bo teraz pamiętaj
na o Tennis tym, Europe.
Tak, bo no. Pamiętajmy o tym, że kadencja rzeczywiście w PZPN kończy się za chwilę, ale już się zaczęła właśnie biec nowa kadencja jako wiceprezesa.
Ale na emeryturze to ma dużo czasu, czy w UEFA nie pracujesz na półtora etatu, nie przesadzaj.
Myślisz tak, że to byłoby ciekawe połączenie wiceprezes UEFA.
Żadnego konfliktu interesów w końcu?
Z polskim tenisem? No czemu nie? No, trzeba się nad tym zastanowić. No w każdym razie z powodów zdrowotnych tenże rozmówca nam niestety odmówił, co rozumiemy, życzymy zdrowia. Ale
myślisz, że obchód jest o tej porze?
Ale ja bym powiedział, że bez wątpienia mamy bardzo godne zastępstwo, bo zamiast prezesa Bońka będziemy dzisiaj rozmawiali z Wojciechem Fibakiem, który jest wielokrotnym uczestnikiem Italian Open.
No i przyjacielem Zbigniewa Bońka, nie oszukujmy się.
I myślę, że tych przyjaciół w Rzymie by znalazł jeszcze kilku.
Kilka milionów.
Jak no tego nie będę pozwolić komentował, ale jak wczoraj rozmawiałem z panem Wojtkiem, prosząc go o rozmowę podczas dzisiejszej rozmowy, to pan Wojtek właśnie wyliczał, jakich on tam ma znajomych, przyjaciół, ale przede wszystkim też kogo udało mu się podczas Italian Open pokonać, o to też go pewnie zapytamy, ale też, żeby nie zostawać tylko w tej sferze historii, cytował SMS-a, którego dostał, no to już patrząc z dzisiejszej perspektywy, przedwczoraj od Huberta, bo rozmawialiśmy też o tym pojedynku, który wczoraj się odbył pomiędzy młodym Włochem Musettim a Hubertem Hurkaczem i trochę pan Wojtek był stropiony tym, co zobaczył na kortach Foro Italico, ale o to go też zapytamy, także nie ma co tutaj wyprzedzać tej myśli. Także teraz ty mówisz, Artur, a ja dzwonię.
No, mnie się turniej w Rzymie kojarzy przede wszystkim z tym, że to jest moim zdaniem, tak nie, badań nie robiłem, dowodów nie mam, ale to jest taki ostatni turniej na ziemi przed Roland Garros, który wszyscy uczestnicy traktują w 100% poważnie. Bo potem zaczyna się już myślenie o Roland Garros, takie podświadome oszczędzanie sił, zdrowia. Natomiast Monte Carlo, Rzym to jest taki przed szczyt formy, przed Paryżem. I wydaje mi się, że akurat to jest turniej na tyle ważny, że warto mu się bardzo bacznie przyglądać.
Dzień dobry, panie Wojciechu, Adam Romer się kłania. Jesteśmy
ja też się kłaniam, żebym ja Adam mnie dopuścił do głosu. Dzień dobry.
Może pan na inny numer do mnie zadzwonić, bo jestem w samochodzie.
A, oczywiście, już dzwonię na drugi numer w takim razie. O, pan Wojtek jako człowiek światowy.
Udało się nie podać drugiego numeru, bo by zaraz wszyscy zadzwonili.
Halo? O, poczekaj. Zaraz to pan Wojtek nam każe dzwonić na drugi numer, a drugi zajęty. No masz ci los, no. Dawaj, dzwonimy jeszcze raz.
No w każdym razie ten turniej rzymski to jest takie...
Halo?
Pokazujący w jakiej to jest formie w tej chwili i że już...
A jeszcze raz spróbujemy zaraz. No mów. Zagaduj.
Jeżeli ktoś jest w wysokiej formie, to do Paryża raczej nie zdąży je stracić. No w gorszej sytuacji są ci, którzy w formie jeszcze nie są. Czasu do Langara zostało im niewiele. Ale w tym roku to już chyba wygląda lepiej, no bo ten dodatkowy tydzień właśnie myślę, że to... Nie powiem, że Francuzi to zrobi z myślą o tych spóźnionych z formą, raczej ja nie. Myślę, wiesz, że... ja już zdążyłem się na ten temat, dlaczego to zrobili, oczywiście wypowiedzieć. Jakiś tydzień temu, dwa tygodnie temu i pewnie będę wracał do tego przy każdej zmianie terminu Roland Garros, albo przynajmniej kiedy będziemy ten temat podejmować. No bo to
ja myślę, że to zrobili z myślą o... o Rogerze Federerze, który przecież ogłosił, że gra w Genewie,
nie sądzę,
która miała być tuż przed.
Nie sądzę, żeby Francuzi się przejmowali Rogerem Federerem.
Oj, myślę, że się trochę przejmują, bo to może być jego ostatni występ. To mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ale tak. To...
A gdyby Roger Federer powiedział, dobra, ja zagram u was, ale zacznijcie wcześniej tydzień. I co? I myśli, że... O, i że
te, coś pan żeby Wojtek zaczęli... nas zesłał na drugi numer, który jest... nie działa, więc dajmy mu jeszcze 2 minuty. Może spróbujemy jeszcze na ten pierwszy.
No jeden musi działać. No.
Jeden działa. O, ten działa. Dzień dobry, panie Wojtku, jeszcze raz Adam Romer. Na drugi numer się nie możemy dodzwonić do pana.
No ale na jaki pan dzwonił?
O, to teraz nie będę mówił na antenie, bo to...
Bo ja w tej chwili jadę samochodem, chciałem panu podać ten numer 600.
O nie, to pan nie podaje, panie Wojtku, bo tu jesteśmy na antenie, to od razu będzie pan miał milion telefonów, to...
Dobrze.
Spróbujemy to jakoś obejść, jak ma pan możliwość wysłania na przykład SMS-em.
O, to by było nam najwygodniej.
A kiedy wchodzimy na...
Już jesteśmy na antenie.
A, no to jeszcze lepiej. No to dzień dobry, witam wszystkich.
O, no.
Panie Wojtku, ja mam, on się kończy na 20 się kończy ten numer?
No oczywiście.
Dobra, już dzwonimy. Adam jest jakiś mniej przygotowany ode mnie dzisiaj. Już dzwonimy na ten drugi. Nawet nie sądziłem, że mam numer taki, którego ty nie masz.
No widzisz? Tak to się składa, no. Nie można mieć wszystkich numerów, no.
Nie można mieć książki telefonicznej po prostu, no. Także dobrze. Teraz na pewno się już uda. Uratowałem audycję, dziękuję bardzo.
Halo?
Jest to lepiej. Tutaj mam głośnik.
Fantastycznie, tak. Pana słyszymy, panie Wojtku, jesteśmy już na antenie Weszło FM i my tutaj rozmawiamy, już zaczęliśmy sobie przekomarzać się nieco na temat Italian Open, ale przede wszystkim to musimy pana spytać, ile razy pan grał w tym turnieju?
Ze mną to kiepsko, jeśli chodzi o mój romans z Foro Italico, mimo że to piękny obiekt i Włochy uwielbiam i mnie też tam cenili, bo przecież wygrałem trofeo Bonfilio, a dla nich to jest legendarny turniej, wygrywając z najlepszymi Włochami, z Baracutim i tak dalej, ale grałem przeważnie w Monachium, a te turnieje kolidowały i nawet pamiętam turniej w Monachium, kiedy wygraliśmy z Beckerem w Deblu, to opowiadałem wam kiedyś, i odwoziłem go do domu tym moim Porsche wygranym w Stuttgarcie i on usłyszał, był bardzo zadowolony, szczęśliwy i usłyszał, że Krikštin grał w finale singla w Rzymie, no i był już załamany, że 18-letni Krikštin osiągnął finał singla w Rzymie, a on tylko wygrał debla w Monachium ze mną. Także grałem w Monachium, a Foro Italico chyba jeden ćwierćfinał. Wygrałem z Lecomtem, pamiętam, chyba z Kaszem i finał debla. Także bez specjalnych, nie tak jak Hubert w Miami.
No, to o tym, żeśmy wczoraj rzeczywiście dwa słowa zamienili, czy ta Floryda nie jest dla Huberta takim szczególnym miejscem, gdzie mu się wyjątkowo dobrze gra, a trochę się zaczęliśmy martwić.
Ja bym powiedział, że w przypadku Huberta wszystkie drogi prowadzą nie do Rzymu, tylko na Florydę.
To świetne. No pan ma dobre pióro, więc już mamy kolejny tytuł książki.
No właśnie, ale co z tym Hubertem, bo troszkę te występy na kortach ziemnych, zarówno, no co prawda w Monako wygrał jedną rundę, co Polakom od pana czasów się nie udawało, ale potem nie najlepszy występ w Madrycie, teraz też chyba jednak nie najlepszy w Rzymie, mimo że mierzył się z tym młodym, utalentowanym Musettim, którego Włosi bardzo faworyzują. No ale czy to nie jest już taki lekki kryzys po tym Miami teraz na kortach ziemnych? Czy możemy się czegoś obawiać w perspektywie Paryża?
Tak, ten Musetti to tak jak ten hiszpański Alcaraz. Hiszpanie zachwycają się Alcarazem. On jest też taki niby delikatny, nie jakiś drybla z niesamowitymi serwisami. I podobnie Musetti, taki tenis bardziej delikatny, ale bardzo wszechstronny. No Hubert, martwię się, bo korespondowaliśmy i wieczorem przed meczem, i nawet wczoraj rano. Przed meczem on odpisał bardzo pozytywnie, bardzo tak nawet bojowo, bo ja go namawiałem do tego, żeby grać mądrze, że on się przecież wychował na kortach ziemnych. Chciałem mu dodać tak więcej takiej wiary w siebie i motywacji, że tak pięknie się ślizga po tej ziemi, że ma taki repertuar uderzeń, że gra, potrafi skrócić i mocno zaserwować i grać wolejem świetnie. I on odpisał, tak, będę walczyć, ale napisałem, ale walcz, Hubert, o każdy punkt. I on odpisał, tak, będę walczyć o każdy punkt, dam z siebie wszystko, dziękuję, ja tam chcę jak w Monako, super w Monako, jestem bardzo zadowolony. I nagle krecz. No, tak wydawało się, że nawet przy tej piłce setowej, przy 4-5, kiedy bronił piłki setowej po tym fenomenalnym krosie Musettiego, to Hubert tak pobiegł szybko do tego prawego rogu jak zając, jak chyba tak jak Jimmy Connors, który uciekał przed moim owczarkiem azackim u mnie w domu w Greenwich na drugie piętro. Mówi, że nigdy tak szybko nie biegał. Także takiego sprintu to nie widziałem. No i w dwa gemy później kreczuje.
No właśnie, generalnie nie usłyszeliśmy jasnej informacji, co tam się tak naprawdę stało. Mówi się o takim ogólnym osłabieniu, o tym, że Hubert po prostu poczuł się słabi. Wydaje mi się też, że chyba te cztery kolejne przegrane gemy od stanu po 4 do 4-6-0-2, trochę to był taki zimny prysznic dla Polaka, ale z drugiej strony można było jeszcze walczyć przecież.
No tak, ale to nie Hubert nie występuje w towarzyskim klubie brydżowym starszych pań. No to, że ktoś przegra kilka gemów, albo że coś zaboli, albo że ktoś się gorzej poczuje. No Foro Italico się gra raz w roku. No Hubert tej klasy gracz, który zawsze mówię, że jest przykładem dżentelmena na korcie, poza kortem, wzorem sportowca dla wszystkich. No taki krecz trochę w stylu ex Djokovicza z tych lat, kiedy Djokovic w Monte Carlo na moich oczach półfinał z Federerem, piękny mecz, set wygrany dla Federera, początek drugiego i nagle Djokovic podchodzi, tysiące osób na trybunach, miliony oglądają w przekazie telewizyjnym, on dziękuje i mówi, co się stało, Federer nie może uwierzyć, mówi, ale nie, ale co, no jakoś tak się gorzej czuję, coś mnie tutaj, chyba będę mieć zapalenie gardła, chyba coś się gorzej czuję, coś nie tak. Nie, no to ten krecz Huberta szokujący, niepasujący zupełnie do jego sylwetki, do jego dokonań, do jego postawy. Bardzo dziwne, bardzo dziwne.
Może nie wszystko wiemy.
Ale kreczujemy wtedy, kiedy... No, nie kreczujemy wtedy, kiedy uważamy, że się nie da wygrać, tylko kreczujemy wtedy, kiedy nie możemy chodzić, biegać, kiedy no... Ja tylko raz nawet nie skreczowałem, tylko mnie zniesiono z kortu. Mama Federera mnie zniosła w finale Bazylei z Gerulaitisem pod koniec czwartego seta. Pełne trybuny, znowu przekaz dla cały świat, finał mistrzostw Szwajcarii, no nie, bo mistrzostw to kształt, ale tego turnieju w Bazylei Wielkiego. I się okazało, że krwawiłem, że miałem całe spodenki we krwi, czego nie wiedziałem. Się okazało, że czego też nie wiedziałem, że miałem jakiś, pękł mi hemoroid, nie wiedziałem, że w ogóle mam. I po prostu mnie zawieziono do szpitala i operowano. A Gerulaitis mówił do Franka Hammonda, który siedział na krześle, feedback, scratching, he will never give up, he will die on this court. Frank, are you crazy? Bo Gerulaitis mówi do Franka, dlaczego nie gramy, co się dzieje? On mówi, wiesz, Wojtek musiał pójść z panią Federer, wiesz, lekarz go będzie badać. Mówi, jaki lekarz? Ale wiesz, on może nie wrócić na kordzie. Mówi, feedback, not return, are you crazy? Mówi, he will crawl on this court before giving up. Także,
czyli Gerulaitis by do pana przysłał nie lekarza, tylko koronera.
Tak? Właśnie, zamiast pomóc, podbiec serwetką higieniczną albo przykryć ręcznikiem, okryć te moje krwawiące, żeby nie było takiego strasznego jakiegoś horroru Hitchcocka, czy tak jak dzisiaj te filmy w Netflixie, gdzie wszędzie krew leci. Także no, wtedy można kreczować, ale nie, ale także dziwna sprawa, no to... a sezon... Ja delikatnie przestrzegałem i pamiętacie panowie, mówiłem, żeby temperować oczekiwania po Miami w stosunku do Huberta na kortach ziemnych, że to nie będzie tak, że on nagle po tym wielkim i ostrożnie. No i tak niestety się stało. I mówiłem, że jest 30-40 na świecie, którzy mogą go pokonać na wolniejszym korcie ziemnym. Okazuje się, że może tych graczy jest 60-70. Także na tych kortach ziemnych jest no naprawdę olbrzymia konkurencja, masa tych latynosów. No ale Hubert przegrał dwa pierwsze mecze z Anglosasami, także to tego się nie spodziewaliśmy.
No właśnie, wiem, że w rozmowie z Hubertem też padła taka informacja, że Hubert trochę żałuje, że wycofał się z turnieju w Monachium, bo może Monachium byłoby jednak lepszym wyborem niż, czyli jeden z tych mniejszych turniejów, z których Hubert przecież zrezygnował, bo nie wystartował i w Monachium, i w Barcelonie, czyli w tych turniejach ATP 250.
Powiem wam, drogim Adamom, że byłem bardzo zdziwiony, że Iga nie zagrała w Stuttgarcie i że Hubert nie zagrał w Monachium. Później to nawet gdzieś w jakimś wywiadzie raz czy dwa też o tym wspomniałem oficjalnie. Monachium jest znakomitym przygotowaniem do Madrytu, bo jest gra na wysokości. Monachium to jest, nie wiem, 600, 550, Madryt 650, także podobne warunki gry. Kort się wydaje węższy, krótszy.
Trudniej w niego trafić.
Piłka odbija się wyżej. Jest trudniejsza gra, ale już się oswajamy. Stuttgart 300, 350 metrów i gra też halowa, sypka mączka, nie jakiś stary klub stuletni, gdzie ta grząska mączka, tak jak w Monako czy w Barcelonie. Także dla Igi też byłoby znakomitym przygotowaniem właśnie do Madrytu rozegranie kilku spotkań w podobnych warunkach halowych, w Madrycie półhalowe, w Stuttgarcie. I te dwa, Soto Grande, no okej, okay, Hiszpania, ale to zupełnie inna Hiszpania niż Madryt. Na poziomie morza zupełnie inna gra. Gra taka jak w Barcelonie. Chociaż można było tydzień wcześniej. Kto wie, czy 3-0 z Barty, gdyby ona zagrała Stuttgart, albo gdyby była tydzień wcześniej w Madrycie, a nie w Soto Grande, kto wie, czy by nie wygrała 6-1 pierwszego seta, bo Sabalenka pokazała, że można wygrać 6-0 z Barty, czyli 3-0, 6-0. Kto wie, a Hubert na pewno by wygrał z Milmanem i to 6-3, bo jest dziesięciokrotnie bardziej utalentowanym tenisistą, wszechstronnym, potrafi dużo więcej. Porażka w Australii, ok, ale Milman, Australia, długie mecze pięciosetowe, przegrał w czterech setach. To Milman teraz urósł w siłę, w jakąś wiarę, wygrał, dzisiaj też wygrał swój mecz z Lajowiczem, ale no, żałuję tego, że Hubert tak sobie trochę przedłużył te wakacje w Polsce.
Czy to nie jest troszkę tak, że oczywiście parafrazując, ale że trochę ci rywale, ci Anglosasi się napędzają na Hubercie, bo przecież ten niesamowity Evans, który pokonał Huberta w drugiej rundzie w Monte Carlo, potem zrobił no absolutnie wynik, którego się chyba nikt nie spodziewał, półfinał. Teraz Milman, który też z Hubertem wygrał w Madrycie, też sobie całkiem nieźle na tej nawierzchni ziemnej radzi. No zobaczymy, co pokaże Musetti, który właśnie wyszedł na kort i rozpoczął swój mecz z Realim Opielką, ale już go zdążył przełamać, prowadzi 1-0, także...
No Musetti raczej wygra z Opelką, znaczy jest faworytem u Buchmacherów, wygra raczej, no bo to jednak korty ziemne, że Rzym, nie takie szybkie. Ciekawe, czy Djokovic, bo pamiętamy, że Evans później pokonał po meczu z Hubertem, pokonał Djokovicia. Grał znakomicie, piękny tenis, taki za moich czasów taki tenis. Grali ci wszyscy Australijczycy, Tom Moker, nie wiem, Panatta, Orantes, Nastase. Piękny tenis techniczny, skróty, podcięcia piłek, atak do siatki, płaskie forehandy. Ja się zachwycam grą Evansa. I mu kibicuje dalej i to jest tenisista, który się tak odrodził późno, ale gra przepięknie. Musetti też gra bardzo piękny tenis, też jedną ręką, taki trochę drugi Federer. No, naprawdę Włosi mają i Sinera, i Musettiego. Także, a ciekawe, czy dzisiaj Djokovic wygra swój mecz, bo jednak on poszukiwa formy tenisowej gdzieś na jakiejś Świętej Górze i tam z plecakiem.
I tam jej mogło nie być.
Słucham?
To tam jej mogło nie być.
A, no tak, no ale, ale też nie wiadomo, czy on dzisiaj znowu nie wystąpił, wiemy, w kilku turniejach, nie zagrał w Madrycie, nie zagrał w Barcelonie. Nie wiem, czy Djokovic po tej jednej porażce w Monte Carlo grał w Belgradzie, też przegrał ze świetnym Karacewem, co prawda. To był znakomity mecz. No wiemy, że to jest mądry tenisista, inteligentny, utalentowany, niezwy... także może sobie poradzi w tym meczu otwarcia. Pan mi przypomni, panie Adamie, z kim on gra dzisiaj?
Z Taylorem Fritzem.
No to jest niby ten Fritz wczoraj pokonał Evansa i przegrywał chyba 2-4 czy 1-3 i potem grał znakomicie, także Fritz to będzie, to ja nawet nie wiem, czy kiedyś Fritz nie zagroził, albo nawet czy nie wygrał z Djokovicem, coś przez mgłę, coś mi się przypomina.
Kiedyś mógł być bardzo zacięty mecz, tak, to coś też mi się tak kołacze.
Coś sobie przypominam.
Także
Fritz, mimo że się by wydawało, że na kortach ziemnych w Rzymie, no Fritz, Amerykanin, z taką grą nigdy żadnych dokonań nie miał, ale potężny forehand, on się nieźle rusza, no. To może być pułapka dla Djokovicia.
Wspomniał pan o Karacewie, jest znakomita para jak na drugą rundę. Karacew będzie grał z Miedwiediewem.
Tak, no i tu faworytem, wyobraźcie sobie, jest Karacew. To, co się dzieje, te porażki Miedwiediewa, no buchmacherzy, oni wiedzą i oni muszą...
No ale on po wirusie tak... jest.
Miedwiediew.
No i po wirusie, tak, no zawsze możemy, tak, no możemy różne tutaj usprawiedliwienia.
Pozwoliłem sobie szybko zerknąć na pierwszego z brzegu, znaczy na stronę pierwszego z brzegu bukmacherów i rzeczywiście Karacew jest lekkim faworytem w meczu z Miedwiediewem.
Tak.
No ale jednak Fritz to czarny koń w meczu z Djokovicem, bo tutaj stawki są na Serba 1-13 na Serba, a na Fritza jednak 6-0-5. Czyli jak zarabiać pieniądze to na Amerykaninie?
To jeszcze zdążymy, bo to zdaje się wieczorem dopiero, prawda?
Nie. 14.
Trzeba się spieszyć?
Teraz, tak.
Trzeba się spieszyć, tak.
Tak, a tym bardziej, że ma być deszczowo, w ogóle jest szaro, ma być deszczowo, co te, nie też z tym klimatem, to dziwne rzeczy. W Europie słonecznie tak naprawdę przez następny tydzień ma być tylko w Atenach, w Marbei, a wszędzie obojętnie, czy Paryż, czy Rzym, czy Genewa, wszędzie, już nie mówiąc u nas, wszędzie przez tydzień ma być chłodno i padać deszcz, także nie wiem, czy nie storpeduje.
Za wcześnie ten deszcz przychodzi, bo jak ja sobie tak myślę, ten deszcz to mógłby przyjść na pierwszy tydzień Roland Garros. To by było chyba bardzo dobre dla Igi Świątek, nie sądzi pan?
Gdyby tak, spowolnić,
spokojnie,
tak.
Spokojnie odwalił rodziny i potem już może się zająć graniem na tej tym ciężkimi piłkami.
Tak, czyli żeby przypomnieć oktober, czyli nasz wspaniały październik zeszłego roku, żeby była pogoda październikowa w czerwcu w Paryżu. No zobaczymy, ale prawdopodobnie będą jakieś upały. Ale Iga pokazuje wielki tenis. Powiem wam, że trochę podglądałem, bo też pędzę tu jadę i tam, ale podglądałem trochę tę ewentualną przeciwniczkę dla Igi i ten mecz Sloane Stephens, Madison Keys, to ja takiego meczu, powiem wam, nie wiem, to cofnęliśmy się chyba o 20 lat. To było tak, jakby Chris Evert, ja nie wiem, grała z... nawet nie wiem, kogo wymienić, bo nie mogę, Steffi Graf czy Navratilova.
Pam Shriver.
No, ale tak, no o, dobrze, brawo. To tak jakby one, no to naprawdę rozpacz. To, co widziałem, delikatnie to nawet komentator podsumował, no niestety nie był na najwyższym poziomie. ale to co się z tą Sloane Stephens stało, że ona wygrała jeszcze niedawno US Open. Madison Keys, jedna z najlepszych tenisistek świata, taka druga Davenport, w podobnym stylu. Jakiś mecz, także to niby korzystna wiadomość dla Igi, ale też ta Madison Keys się może trochę przyzwyczaić do tych kortów, ograć przez ten długi mecz. I to będzie inna gra, bo Stephens grała lobkami pod górę, jakieś baloniki puszczała, natomiast u Igi to będzie rwany bum, 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 także ta Madison Keys może zupełnie inaczej wyglądać i może być groźniejszą przeciwniczką dla naszej Igi.
Ja byłbym większym optymistą, bo Madison Keys to była groźna, ale dla Agnieszki Radwańskiej.
I to, chcesz powiedzieć, Artur, 3 lata temu, czy 4?
Pamiętam, nie pamiętam, czy to była czwarta runda Wimbledonu bodajże, czy jakoś to, znakomity mecz na korcie numer 1 panie zagrał. To pamiętam, jak się strasznie trudny mecz dla Agnieszki, ale wygrany po niesamowitym boju.
Tak, też pamiętam. Później chyba grała z Muguruzą, tak? To było coś takiego, to był chyba ten Wimbledon. No, Agnieszka miała świetną grę, bo ona grała z kontry znakomicie, te trudne piłki, jakieś takie lekkie, wybijała z rytmu te tenisistki takie właśnie wysokie. Trochę tak grała jak Barty, próbowała tak grać właśnie metodą Agnieszki z Sabalenką. I to przynosiło efekty. Sabalenko często grała ramą, często próbowała skrócić swój kort, piłka odbijała się przed siatką, nie dawała sobie rady. Iga sobie świetnie daje radę z tymi trudnymi piłkami w półkorcie, przy siatce. Tam Sabalenka nie jest aż tak utalentowana, natomiast te bomby puszcza z głębi kortu, gdy piłka odbije się wyżej, wygodniej dla niej, to i forehandy, i backhandy gra i mocno, i precyzyjnie. Także zasłużenie wygrała ten turniej, mimo że byłem przekonany, bo oglądałem tylko trzeciego seta, że Barty wygra w trzecim secie. Miała tyle szans w trzecim secie przy podaniu Sabalenki i wydawało się, że to ona wygra, jednak Sabalenka przeważyła.
Panie Wojtku, trochę odeszliśmy od naszego głównego tematu, czyli turnieju na Foro Italico.
No to nie jest globalny.
No to nie ma wątpliwości, ale chciałem jeszcze zapytać, jak patrzymy dzisiaj, jak pan patrzy z dużo dłuższej perspektywy też niż większość obserwujących tenis, można powiedzieć, że włoski tenis się w sposób niesamowity rozwinął w ciągu ostatnich lat. Ci młodzi zawodnicy rzeczywiście jeden po drugim...
Męski,
tak. Jeden po drugim nam tutaj wyskakują. Jakby pan miał podać przyczynę, skąd Włosi nagle doczekali się takich zawodników, których, no można powiedzieć, chyba właśnie od pana czasów nie mieli?
To, wie pan, to bym obrócił to pytanie, dlaczego przez te 20-30 lat właśnie
ich nie było
wspaniale grających Włochów, no bo oni mają i tradycję tenisa, i piękne obiekty, i federację, która jest zamożna, nie aż tak może jak francuska, ale jednak, i ten taki pewien styl włoskiego grania. Włosi kochają tenis.
I 30 turniejów rocznie na kortach otwartych, tak, tych ITF-owskich dla młodych ludzi, którzy mają gdzie punkty zdobywać.
Tak, ja pamiętam, że kiedyś tam, kiedy nas tak wysyłano w ostatniej chwili przed Pucharem Davisa, ja się załapałem jako młody 18-19-latek na taki wyjazd z Gąsiorkiem, Nowickim, Rybarczykiem i grałem, pamiętam, w Neapolu na początku, może pierwszy tydzień kwietnia, może nawet ostatni tydzień marca, tak żeby, tak jak właśnie pan Adam mówi, że już można tam cały rok można grać na południu Włoch na kortach ziemnych i przegrałem z takim Bartoli, 0-6, 0-6, bo zupełnie to był z tej hali, słońce, upał, wolny kort, on piłki nie psuł, taki właśnie Baracuti z głębi kortu. On później był nawet dyrektorem przed Sergio Palmierim Foro Italico i jego rodzina mają sklepy sportowe, takie bardzo znana rodzina włoska. To wtedy tenisistów włoskich to było 20 takich, którzy grali świetnie, no a tych naprawdę grających na światowym poziomie, Bertolucci, Zugarelli, Baracuti, Panatta, żeby wymienić kilku, a na pewno wielu innych zapomniałem. Także pamiętam, że kiedy tego Volkswagena wyskoczyłem po 2 dniach jazdy na Trofeo Bonfilio i pobiegłem na korty i mój mecz już miał się rozpocząć za pół godziny, to z tym jakimś Signorinim, przegrywałem też 0-6, 0-2, bo Pirelli, bo inne korty, a tu graliśmy Optimusami w Mistrzostwach Polski, no i jakimś tam cudem wygrałem, później wygrałem cały turniej. Ale pamiętam, ilu było Włochów wtedy, Lombardi, Oklepo, no, wielu, wielu, wielu Włochów, przecież prezes obecnie ATP, szef, chairman ATP,
Andrea Gaudenzi.
Andrea Gaudenzi, dobry znajomy, który wygrał turniej w Poznaniu. Wspaniały tenisista i też bardzo mądry, dobrze wychowany młody człowiek i wykształcony świetnie. No, no, można by wiele, wiele przykładów dać, no, a te pamiętamy te mecze Pucharu Davisa na Legii, Baracuti, Bertolucci, Panatta, którzy przyjeżdżali, no i nie można było szpilki wetnąć w wypełnione trybuny. Pamiętam, gdy jechałem na korty, ta rozbrat Myśliwiecka, no tak jakby na mecz reprezentacji piłki nożnej, tak się czułem. Nie można było przejechać przez te tłumy ludzi, którzy szli ulicą. Także te, no, Włosi zawsze mieli wspaniały tenis i tak naprawdę to pamiętam wiele razy, cały świat się dziwił, dlaczego są Francuzi, Anglicy, bo przecież i Henman, i Tsonga, i tam przeróżni, Monfils, Gasquet, przeróżni ze wszystkich stron, Mary, a dlaczego nie ma od czasów Baracutiego, no właśnie, czy Panatti, nie ma...
To ciekawe spojrzenie, czyli patrzymy na ten sam problem z różnych perspektyw, że mnie się wydaje, że tych Włochów jest teraz tak dużo, a pan przypomniał tutaj to, że ich właściwie zawsze było dużo, a mieli, no chyba w latach 90. rzeczywiście mieli taki dołek. Także, no ale czy to znaczy, że możemy się spodziewać...
A przepraszam, że zapytam, który był z panów Adamów, ktoś na meczu?
Ale ja jestem Arturem, panie Wojtku.
tylko chciałem zapytać, czy też urodziliście się zdecydowanie, czy Panatta, Fibak... Jako
tam, nie, no
to... nie, ja muszę panu powiedzieć, że
pamiętam,
że ponieważ w szkole, wie pan jak to ze szkołą, prawda, człowiek się uczy, potem zapomina, ale ja akurat chodziłem do 8 klasy szkoły podstawowej, kiedy grał pan finał w Houston i nowy nauczyciel, który przyszedł z wychowania obywatelskiego, kazał wszystkim nauczyć się tego wyniku na pamięć, pan sobie wyobraża? Że nie znając odpowiedzi na to pytanie, można było dostać dwóje wówczas.
To miło, bo to cała Polska oglądała, to był chyba jeden z takich, tak jak, nie wiem, siatkówka.
W Montrealu, tak.
Z Montrealu, bo to jedynka, to Tomaszewski z Tomkiem Hoffelem komentowali i tam Bud Collins mówił, dzień dobry, witamy Polska, dzień dobry Polska, tym takim amerykańsko-żydowskim głosem, bo też jego dziadek, czy rodzina z Polski i witał, także to chyba cała Polska oglądała, to miłe. Czyli pan jako, bo to był 78 chyba Panatta w Warszawie, to czyli jako 14-latek pan się zjawił, tak?
No 16 nawet.
O, to Artur. Ja pamiętam bardzo dobrze te mecze. Byłem na kortach Legii, też mecz Davis Cupowy, Polska-Włochy. Ale czy możemy się spodziewać, myśli pan, jakiegoś zwycięstwa włoskiego na Foro Italico w tym roku? Czy ta ława Włochów jeszcze nie jest na tyle mocna, by przebić się przez tą... No w tym wypadku wielką dwójkę, no bo Djokovic nadal...
Tylko nie wiadomo co, Djokovic znak zapytania, Nadal w Barcelonie się odrodził, ale też w bólach, Zwieriew gra bardzo regularnie, forehand, backhand, ma ciągle problem z tym drugim serwisem, to jest mentalny, ja bym to w 5 minut uregulował, w 5 minut rozmowy ze Zwieriewem nie ma problemu. Powiedziałem ten sekret Hubertowi, na czym ten drugi serwis polega, to też trochę, mogę już z perspektywy historycznej powiedzieć, pomogło Łukaszowi w wygraniu Wimbledonu, on mi za to podziękował. Kiedy się ściskaliśmy, obydwaj mieliśmy łzy w oczach i mówi to guru, ten drugi serwis, guru mi ustawił, guru. Także ten drugi serwis to jest tajemnica, ale no jest tych kilku konkurentów, ale Włosi u siebie to na pewno będą groźni. Pan spojrzy, co tam Musetti, bo ja teraz mam ten telefon i Musetti pewnie z Opelką.
Zaraz zerkniemy. No, słabo, bo 2-3 i Amerykanin serwuje, także.
A jednak, czyli z tego przełamania dla Musettiego się zrobiło. No, to tak. Isner, Opelka mają taką dziwną grę. To jest tak jak Madison Keys kiedyś. To są to taki łomot i serwisowy, potężny forehandy. Przecież Timo mało co nie przegrał w Madrycie. Co prawda w Madrycie wszystko szybciej, nie przegrał z Isnerem. Isner miał wygrany mecz tak naprawdę w drugim secie. No, także to
za chwilę jest trzech Amerykanów w półfinale będzie.
No, jeżeli mamy stawiać na Fritza, to tak. To jeszcze jedno zdanie dosłownie na sam koniec. Dzisiaj też zakończył się już mecz innego reprezentanta Polski, Kamila Majchrzaka, który z Denisem Szapowałowem przegrał 1-6, 3-6. To było po przejściu eliminacji, w których Kamil pokonał dwóch rywali. Jak oceniać jego występ w Rzymie?
No, najkrócej. Wielkie gratulacje dla Kamila za właśnie przebrnięcie tych eliminacji. Pokonał dwóch świetnych tenisistów, natomiast dzisiaj no niestety trochę jednak trema, trochę zbytni respekt i Kamil niestety poległ praktycznie bez gry. To jest to Iga czy Agnieszka, one nie wiedziały, bo Agnieszka czy Iga nie wie, co to trema, nie wie, co to jakiś lęk, pokazała to Iza za ręką na centralnym w Armstrongu i pokazała to z Barty. A jeszcze wrócę na sekundę do tenisa włoskiego. Piatti 5 lat temu zaprowadził mnie na jakiś kort boczny w Monako i powiedział: spójrz na tego chłopaka, ja go mam. 4 lata temu może to jest, on będzie najlepszym Włochem, on będzie jednym z najlepszych tenisistów na świecie. I tak jak pokazałem tobie Dżokowicza, gdy miał 16 lat i prosiłem o to, abyś go nauczył operować wolejem, to teraz pokazuję tobie właśnie tego młodego Janika Sinera. Ja mówię, skąd on jest, bo zawsze mi to mówi z Bergamy, no to czyli taki pół Austriak, czyli germański, też takie germańskie, to mówię, tak, mówi po niemiecku, mówi, ma taką właśnie naturę, nie włoską, na nartach jeździ całe życie. Ja mówię, to coś z niego będzie.
Panie Wojtku, bardzo dziękujemy. To było bardzo ciekawe, bo myślę, że nasi słuchacze, ale my też dowiedzieliśmy się całej masy ciekawostek z tym uciekającym Jimmym Connorsem. To
tak,
muszę
to
powiedzieć.
Pyszne.
To bardzo, bardzo sympatyczne.
No to na koniec pytanie. Ja pytam, jaki był wynik FIBA Panatta Korty Legii Centralne?
Och, kurczę. Ja tylko pamiętam, że myśmy przegrali wtedy 4-1 chyba ten mecz.
To, no.
To tyle pamiętam, ale już samego.
No to dobrze, to pan Adam pomoże, bo przecież on był.
Nie, ale ja starszy, ale niestety nie pamiętam. Ponieważ jestem starszy, mam większą sklerozę niż Adam.
Słuchajcie.
Sprawdzimy na pewno.
To było tak szybciuteńko, 6-2, może 3-6 i znowu 6-1, bo 6-2, taka. Cyk. Także no to, Adriano Polek, piękny Adriano.
Ciągle impresja.
Miejsce Roland Garros, Polek, na Legii Polek. Ale no to... Debla przegraliśmy statkiem, kochanym, pechowo, ledwo w 5 setach. Straszne męczarnie, mogliśmy wygrać.
Panie Wojtku, wrócimy do tematu przy Roland Garros, pozwoli
na
pan.
Na pewno. Także bardzo, bardzo dziękujemy za tą garść informacji i za sporo ciekawych rzeczy o aktualnym i tym nieco starszym tenisie. Pozostajemy w kontakcie. Dziękujemy bardzo.
Szerokiej drogi.
Dziękuję, z wami się wspaniale rozmawia. Dziękujemy.
Do usłyszenia. No dobrze, to ja chyba będę wykręcał
numer. Ale to zobacz, jak się ładnie połączyło. Zaczęliśmy od psa i mamy tutaj taki przez psa pana Wojtka, żeśmy też przeszli. Tak. Ale to bym chciał zobaczyć. Przede wszystkim też chciałbym zobaczyć, jaka to rasa, bo jeżeli taki z tych killerowatych, to mogłoby być zabawnie.
No chyba pan Wojtek mówił, że to chyba był owczarek alzacki, czy nie? Nie?
No to akurat taka rasa, którą można ułożyć i na pieszczocha, i na killera. To faktycznie, bo jak Connors nie był zorientowany w charakterze psiaka, to mógł nie podjąć ryzyka, bym powiedział.
No dobrze, czasu mamy niewiele, dzwonimy szybko do drugiej naszej rozmówczyni.
Która Katarzyna, w Rzymie bywała.
Katarzyna Witwicka właśnie by...
O, dzień cześć, dobry Kasiu.
Cześć Kasiu, jesteśmy na antenie Radia Weszło FM i od razu
witam,
z pytaniem...
Witam.
Słyszę, że komputer odpalony?
Tak, już miałam okazję wysłuchać tych wszystkich wspomnień.
No to ty tak, nie sięgasz tak daleko.
No właśnie, ja w ogóle musiałam sięgnąć. Mam wrażenie, że nawet jak miło mi, że do mnie wczoraj zadzwoniliście i w ogóle musiałam sięgnąć do własnych wspomnień, co się okazuje, że ta pamięć moja może nie taka stara, ale też już nie taka młoda, bo też musiałam sobie poprzypominać, co też w sumie fajnie wyszło, bo taki turniejowy rachunek sumienia sobie zrobiłam, żeby sobie jakoś uporządkować te turnieje i te wycieczki i jakoś tam usytuować ten Rzym i sobie przypomnieć, jak fajnie tam było tak naprawdę.
Ale czy byłaś tak fajnie, że postanowiłaś tam wrócić za rok albo dwa?
No to zawsze się tak mówi, a później życie weryfikuje, no ale mam nadzieję, że z tego, co udało mi się wygrzebać w pamięci w jakichś jeszcze dokumentach podróży, to chyba byłam dwa razy w 2010 i 16.
To w 22 w ogóle... takie sześcioletnie...
Tak, więc jesteśmy tak, możliwe, że w następnym roku miejmy nadzieję już w takim mało pandemicznym świecie uda się powrócić do jakiegoś podróżowania w ogóle, czy tenisowego podróżowania.
No to jak ty byś zaklasyfikowała ten turniej? Wiemy punktowo rankingowo,
punktowo,
wiemy.
No to chyba też właśnie trudno te turnieje... Tak się zaczęłam zastanawiać, że w sumie sami zawodnicy, którzy jeżdżą pewnie dla nich z tygodnia na tydzień, czy tam te dwutygodniowe większe wydarzenia też pewnie jakoś oceniają. Natomiast z jednej strony no wszędzie grają z tenisa i wszędzie grają z tymi samymi zawodnikami, no powiedzmy spotykają te same osoby, aczkolwiek te turnieje się diametralnie między sobą różnią. No może ten rzymski turniej no nie jest tak malowniczo położony jak na przykład korty Monte Carlo, gdzie z tego biura prasowego można wyjrzeć na kort centralny i fale, poobserwować morskie fale w tle. Natomiast no też ma fajną lokalizację, kawałek od centrum, oczywiście we Włoszech dojazd. Sam dojazd komunikacją miejską też już jest swoistą przygodą, bo wiadomo, że te wszystkie rozkłady autobusowe to trzeba traktować z przymrużeniem oka, także tutaj zaczyna się włoska przygoda. Natomiast no sam kompleks jest w ogóle imponujący, jest bardzo dużo i to jest takie chyba sportowe zagłębie Rzymu, bo Foro Italico w ogóle jest jeszcze obok stadion piłkarski, stadion, znaczy nie stadion pływacki, tylko kompleks pływacki.
Kompleks
tam też
pływacki,
jest...
no właśnie, to ja też tak, mam jakoś w pamięci.
Tak, także to jest takie zagłębie sportowe stolicy Włoch, położone pod wzgórzem Monte Mario, gdzie też turystom i nie tylko polecam sobie zerknąć na panoramę Rzymu właśnie, bo to jest niedaleko. Natomiast same korty są bardzo no, urokliwe, powiedziałabym, bo ten stadion Nicola Pietrangeli jest chyba taki najbardziej charakterystyczny z tymi posągami marmurowymi, zresztą taką wizytówką włoskiej stylizacji wnętrza i zewnętrza, że tak powiem, marmury z Carrary. No i fajne jest chyba to w ogóle na tych rzymskich kortach, że do tych zawodników, no może nie mówiąc już o tych nowych kortach, które Włochom przyszło zmodyfikować i zbudować ze względu na połączenie eventów, to znaczy wydarzeń, turniejów męskich i męskiego i damskiego, natomiast te mniejsze korty są takie bardziej kameralne, ma się wrażenie, że właściwie zawodnicy są na wyciągnięcie ręki, co dla kibiców jest na pewno bardzo fajnym wrażeniem. No i zresztą Włosi, wiadomo, tak jak przed chwilą zresztą mówiliście, że mają swoje włoskie tradycje, także jest to też publiczność wyczulona na punkcie tenisa. Zresztą bardzo teraz mi się też przypomniało, że doceniała bardzo Agnieszkę Radwańską, nawet w tytułach prasowych pojawiało się Aga la Maga, czyli no, tę magię jej gry jak najbardziej Włochom i nie tylko.
Ale bardziej jako czarodziejka czy czarownica?
No myślę, że bardziej jako czarodziejka jednak. No wiadomo, urzekła cały świat swoją finezją gry.
Kasiu, bo mówisz, że Włosi, to pan Wojtek też mówi, że Włosi kochają tenis, ja z tym nie polemizuję, Włosi kochają wszystko i wszystkich, to tak bardzo rozkochany przecież naród, ale to, że publiczność przychodzi na korty, to ona przychodzi tam w określonym celu, to są ludzie, którzy tenisem się interesują i na tym tenisie się znają. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w centrum miasta, ten turniej widać.
No oczywiście, to znaczy no, Włosi wiadomo, że mają tych atrakcji tam dużo. Wiadomo, że numerem jeden jest jednak to Calcio, czyli ta piłka nożna. Notabene zaraz obok jest ten stadion i czasami w tych dniach rozgrywania meczów piłkarskich słychać jeszcze okrzyki z tej słynnej trybuny Kurwa Nord, która właściwie jest tutaj zaraz obok tych turniejowych kortów. Natomiast no oczywiście ta obecność jest, natomiast no to nie miałam poczucia, że miasto żyje samym tenisem. No jest to ogromne miasto, także ten, szczególnie te okolice kortów jak najbardziej, natomiast no, nie jest to jakaś taka super wielka tenisowa feta w całym mieście.
No, to powiem szczerze, bardzo ciekawe. Ja niestety nie miałem okazji być podczas turnieju w Rzymie. Oglądałem cały ten kompleks i też rzeczywiście wrażenie na mnie robiły te posągi, bo to też tak, trzeba tak, dodać, to że to zostało wszystko zbudowane, cały ten kompleks łącznie ze Stadionem Olimpijskim, wszystko w czasach Mussoliniego. Także...
Ja bym im podsunął taki pomysł.
Tak, w ogóle pierwsza nazwa tego kompleksu była właśnie Mussoliniego, także później dopiero to było zmieniane, zresztą wielokrotnie. No, myślę, że prawdę mówiąc, no, to zwiększenie tego kompleksu, powstanie tych i odbudowanie tych nowych kortów, zbudowanie tych nowych kortów ze względu na potrzebę po prostu pomieszczenia większej liczby ludzi trochę zmieniło pewnie ten charakter tych kortów, które właśnie były takie kameralne, urokliwe i właśnie miało się wrażenie, że jest się blisko siebie, co być może w tych czasach pandemicznych nie są takie, nie byłoby takie pożądane. Natomiast no, nadal można, przechadzając się tymi alejkami między kortami, podziwiać właśnie ten taki charakter z tymi posągami i ten taki charakter i tę urokliwość. Więc no, zdecydowanie myślę, że jeden z fajniejszych turniejów, które udało mi się odwiedzić. Też te wszystkie towarzyszące atrakcje turniejowi. Pamiętam, że można było spróbować swoich sił w beach tenisie. Wiadomo, że Włochy to plaża. Ta linia brzegowa jest bardzo, bardzo długa, także i na kortach tenisowych można było spróbować czegoś innego, sportu rakietowego.
A mnie teraz przyszedł do głowy pomysł, jakby podsunąć go organizatorom turnieju w Rzymie właśnie, żeby każdemu zwycięzcy i zwycięzczyni fundowali taki posąg i dostawiali do tej galerii posągów tych starych, bo to nie byłoby nawet takie nudne jak na przykład w Monte Carlo czy w Paryżu, prawda, że tylko Nadal.
No jasne, myślę, że wzbogaciłoby ewentualnie, myślę, że na tych nowszych kortach dodałoby to tego starszego uroku, że tak powiem, trochę z poprzedniej epoki.
Żeby nie być ery.
Też jeszcze ostatnio właśnie zaczęłam się zastanawiać, z tego co pamiętam, to właśnie państwo Williams, to znaczy Ohanian, poznali się właśnie w Rzymie. Także coś w tym mieście tenisowego
stało.
Być musi, tak. Także jak najbardziej korty do polecenia, turniej do odwiedzenia. Fajna atmosfera i też chyba taki fajny moment w roku, bo jeszcze nie jest, jest już sporo słońca zazwyczaj, a jeszcze nie jest tak gorąco.
No różnie bywa. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Agnieszką Radwańską właśnie na ten temat, powiadała, jak już chyba odpadła z turnieju i wybrała się z Alą Rosolską na lody gdzieś do centrum i ponieważ komunikacja, tak jak wspomniałaś, tam na korty, ta publiczna, no, działa tak sobie, więc ruszyły sobie na piechotę, no i właśnie ten upał tak je zmęczył, że mówi, że po tym spacerze z Alą była bardziej zmęczona niż samym meczem.
No tak, oczywiście, no pewnie ta pogoda różnie się układa. Ja zresztą pamiętam, że z kolei chyba w 2016 roku było dosyć deszczowo i zawodnicy wówczas narzekali na takie średnie przygotowanie kortów, także pewnie sezon sezonowi nierówny.
No raz wiosna przychodzi wcześniej, raz później,
to w Warszawie
to najlepiej tak było widać na GND-ie.
Ale a propos wiosny, przypomniało mi się i też zresztą a propos GND-u, od którego zaczęliście, chociaż może od smutnej informacji, ale przypomniało mi się, jak Kuzniecowa grała w Warszawie przy pruszącym śniegu. Nie wiem, czy pamiętacie.
Poniedziałek był.
Tak, zgadza się, tak.
Ale to był finał, także... bodajże Enę Bondarenko.
Bondarenko, tak.
Tak, także rzeczywiście ta europejska wiosna potrafi płatać figle.
No to właśnie, to już tak odchodząc od Rzymu, no ale w końcu mamy Włochy pod Warszawą, więc to też możemy to trochę tak to skojarzyć. No jednak właśnie organizowanie turnieju w tej sobie u nas w kwietniu, to ryzyko, bym powiedział, duże, wręcz hazard.
Jasne, to oczywiście.
Chyba, że w
hali. Nie, mówię o otwartych kortach oczywiście.
Kasiu, a czysto sportowo, jak patrzysz, zerkasz na wydarzenia w Rzymie, tutaj pan Wojtek mówił o tym, że nie wiemy do końca, w jakiej formie jest Nowak Dżokowicz, czy znalazł tą formę, czy nie, na tej swojej magicznej górze. Na stronie tenisklub.pl, tu się lekko zareklamujemy, można przeczytać taką informację, że jeżeli nadal myśli o wygraniu Rolanda Garrosa, to powinien wygrać Italian Open, bo to zawsze była taka korelacja, że jak wygrywał w Rzymie, to wygrywał potem też w Paryżu. Także sportowo, jak ty oceniasz ten turniej w tym roku oczywiście, czego ty się spodziewasz po tych najlepszych tenisistach i też oczywiście po tenisistkach?
No ja myślę, że czas pokaże. Myślę, że ten sezon no jest już, że tak powiem, lepszy od zeszłego. Jest mniej niewiadomych, ale nadal pewnie tenisiści jeszcze powracają do tego, co niegdyś było normą. Także no myślę, że w tej chwili trudno tu typować. Też chyba nadal miał ostatnio jakąś potyczkę, że tak powiem. Także no myślę, że zobaczymy. No ja oczywiście bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich Igi Świątek. Myślę, że ta gra teraz w Madrycie, ten ostatni mecz, no jednak było trochę sinusoidalnie, bo były momentami naprawdę niesamowite zagrania. Natomiast no liczę, że uda się dotrwać do tego French Open i tam znowu zaprezentować się dobrze, już w takim pewnie pełniejszym składzie niż w zeszłym roku.
To na to bardzo mocno liczymy, a jeżeli chodzi o wydarzenia dziś z kortów na Foro Italico, to kolega Musetti, znaczy nie nasz kolega, tylko kolega Huberta Hurkacza, właśnie przegrał seta z innym kolegą Huberta Hurkacza, czyli z Rally Opielką. Tam jest 6-4 dla Amerykanina, zaczynają drugiego seta. No i co dzisiaj jeszcze? Dzisiaj nam się zaprezentuje Łukasz Kubot z nowym partnerem, z Franco Skugorem, Chorwatem, który wiemy, że Polak rozstał się ze swoim dotychczasowym partnerem Wesleyem Kolchowem. Ta współpraca chyba za bardzo nie zatrybiła, a Kolchow gra teraz i to już w tym turnieju z innym Holendrem, Rocherem, tak to chyba należy wymówić.
No, kiedyś nawet reprezentantem Antyli holenderskich.
Tak. Kasiu, bardzo ci dziękujemy za tą garść
ciekawostek. Ja bardzo dziękuję za sprowokowanie tenisowych wspomnień.
Z Rzymu.
Polecamy się do usług.
Polecamy się i na pewno będziemy się słyszeli przy innej, kolejnej okazji.
Jasne.
Dziękujemy ci bardzo. Do
bardzo
usłyszenia.
Bardzo się cieszę. Pozdrawiam.
Cześć.
Miłego dnia. Cześć, cześć.
No widzisz, Artur, i w ten sposób żeśmy dobrnęli. Co prawda Lorenzo Musetti z Opielką jeszcze nie dobrnęli, ale my już dobrnęliśmy do końca naszego programu i za tydzień chyba już powoli zaczniemy pakować walizki i szykować się do Rolanda Garrosa. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
Ja się nie będę pakował.
Ty się nie będziesz pakował. Ty jedziesz tak po prostu tylko z książeczką czekową, jak to się kiedyś
nie, ja się nie będę pakował, ponieważ ja w czasie Rolanda Garrosa, w czasie turnieju Roland Garros, ja jestem miłośnikiem wycieczki do Płocka.
A, no i właśnie, to też wszystko zależy od punktu
Każdy
widzenia.
Każdy ma swoją tradycję.
Każdy ma swoją tradycję. Także my się teraz żegnamy.
Do usłyszenia.
Za tydzień spotykamy się oczywiście o godzinie 13. Do usłyszenia.
Słuchaj nas na weszło.fm.